Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji o ustawie likwidującej limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Czy to dobre rozwiązanie? Porozmawiamy też o pomyśle pracowniczych programów kapitałowych i akcji związków zawodowych na rzecz bardziej socjalnej Europy. Witam gości. Andrzej Arndt, szef Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry. W naszym
województwie. Sebastian Gawronek, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności.
Dzień dobry. Witam Państwa.
Harald Matuszewski, przewodniczący OPZZ.
Dzień dobry.
W województwie. I Mirosław Szlachciak, prezes organizacji pracodawcy Pomorza i Kujaw. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Do tej pory było tak, że osoba zarabiająca powyżej 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia nie płaciła składek. To rozwiązanie dotyczyło około 350 tysięcy osób najlepiej zarabiających. Związki zawodowe i organizacje pracodawców były przeciwko takim rozwiązaniom. Dlaczego, Sebastian Gawronek?
Tak, tutaj trzeba zaznaczyć przede wszystkim to, że akurat w tym przypadku został złamany dialog społeczny, bo ten projekt w ogóle nie był konsultowany ze związkami zawodowymi. Przepraszam, dlatego też takie wspólne stanowisko dwóch organizacji związkowych, ale nie tylko, bo także organizacji pracodawców, które sprzeciwia się tej formie wprowadzania tych zmian do ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
A dlaczego nie było konsultacji? Uznano, że to jest taki temat, który związków nie dotyczy na przykład?
No, myślę, że to pytanie należałoby skierować do rządu. Natomiast oczywiście, tak poważnie mówiąc, jest bardzo istotna sprawa społeczna. Ona faktycznie w krótkim czasie przyniesie wpływ do budżetu, natomiast patrząc długolinijnie i zdaniem związków zawodowych, ale nie także, bo i pracodawców, przyniesie po prostu straty w tym zakresie, czy w ogóle w systemie ubezpieczeń społecznych, bo proszę pamiętać o tym, że niestety pracownicy wysoko wykwalifikowani w tym przypadku będą tracili na tej...
Dlaczego będą tracili?
Ze względu na to, że znowu niestety będzie dochodziło do tego, że mimo tego, że Solidarność proponowała oskładkowanie wszystkich umów, to w tym przypadku pracownicy wysoko wykwalifikowani będą zmuszeni, w cudzysłowie oczywiście, do tak zwanego kombinowania, żeby zaoszczędzić koszty pracy. I to dotyczy także pracodawców, bo pracodawcy, tutaj w pełni się zgadzamy z tymi organizacjami, które to stanowisko podpisały, że niestety te koszty pracy w tym przypadku wzrosną.
A dlaczego to rozwiązanie będzie wymuszało kombinowanie, Mirosław Szlachciak? Nie można po prostu zapłacić wynagrodzeń?
Można zapłacić składki pod warunkiem, że te składki potem przełożą się na wyższe emerytury, a tego spodziewać się nie należy, ponieważ ten system, który mamy w tej chwili, to tak naprawdę zbankrutował. I dzisiaj nie jesteśmy w stanie, tak jak jeszcze lat temu 20, kiedy tworzono OFE, wydawało się, że warto oszczędzać na emeryturę, tak w tej chwili nie mamy żadnej gwarancji, że za parę lat nie usłyszymy, że niezależnie od tego, jakie składki płaciliśmy, to będziemy mieli coś, co nazywa się ładnie emeryturą obywatelską, która będzie poniżej wszystkich standardów obowiązujących już dzisiaj.
Ale zakładając bardziej pozytywny scenariusz dla tych, którzy będą płacili składki od wysokich wynagrodzeń, to oni po prostu będą dostawali wysoką emeryturę.
Jeżeli system będzie wydolny, a system wydolny już nie jest i za chwilę, może nie za chwilę, ale któryś z następnych sejmów czy rządów wniesie ustawę, która będzie ograniczała maksymalną wysokość emerytury i co spowoduje z kolei falę procesów, jak nie w kraju, to na szczeblu europejskim i dodatkowe koszty. A już dzisiaj mówię, wiemy jednoznacznie, że system już jest niewydolny, stąd właśnie ten pomysł. To jest jakby pokłosie tego, o czym tutaj z kolei strona pracodawców nie wspólnie ze związkami zawodowymi ostrzegała, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje masowe przechodzenie na emeryturę. Rząd uważał, że taka sytuacja miejsca nie będzie miała, natomiast okazało się, że mieliśmy jako pracodawcy rację I dzisiaj ilość tych, którzy zadeklarowali, czy już przechodzą na tą emeryturę zgodnie z wcześniejszym, z wiekiem osiągniętym na zasadzie tych widełek wcześniejszych, jest tak duża, że system już dzisiaj sobie z tym nie radzi.
A z kolei,
żeby była jasność, większość tych ludzi wraca na rynek pracy, ale nie ufa władzy, że jak będzie pracowała dłużej, to emeryturę będzie miała wyższą. Więc z tego korzysta z uprawnień i jak siły pozwalają, a pracodawcy chcą zatrudniać, a dzisiaj wiemy, że rynek jest taki, że pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają, zatrudniając emerytów na niepełny wymiar w taki czy w inny sposób, obniża się również koszty pracy.
Jednym z argumentów podnoszonym przez stronę społeczną jest jakby groźba kominów emerytalnych. Andrzej Arn, tak? O co chodzi?
Tak, ja chcę tutaj jeszcze powiedzieć bardziej dosadnie to, co powiedział kolega Solidarności. Rzeczywiście procedowanie nad tym projektem uchyla jakby godności również i całej Rady Dialogu Społecznego. Tutaj związki zawodowe wydały wspólne stanowisko z pracodawcami, tak sprzeciwiające się właśnie takiej formie. Między innymi o tym, o czym pan mówi, że mogą powstać w przyszłości bardzo wysokie kominy, później potęgujące też niezrozumienie społeczne. Poza tym,
ale dlaczego niezrozumienie? Jeśli ktoś dużo zarabia, będzie dostawał dużą emeryturę, płacił wysokie składki, to myśli pan, że inni ludzie nie będą w stanie.
Ale tej gwarancji, panie redaktorze,
tylko jeszcze Andrzej.
Jeśli można, chcę powiedzieć tak, że w tym temacie wolałbym się jeszcze wstrzymać wypowiedzią, natomiast dobrze by było, żeby rząd, wprowadzając tę ustawę, sprawdził analizę przyjęte w systemach ubezpieczeń społecznych w innych krajach Unii Europejskiej. To nie zostało sprawdzone. Mało tego, doszło do sytuacji, że ta ustawa ma wejść w dniu 1 stycznia 2018 roku i teraz współczuję pracodawcom, którzy już poprzygotowali odpowiednie plany finansowe na przyszły rok. Dzisiaj z tym będzie wielki problem. Jeśli chodzi o te kominy, rzeczywiście sprawa jest dyskusyjna. Myśmy tego jeszcze nie doświadczyli. W związku z czym tutaj, patrząc na 98% społeczeństwa, które w tej chwili płaci składki, te kominy będą dotyczyły 2% społeczeństwa. I tu temat jest niestety dyskusyjny.
Zniesienie limitu ma dać budżetowi 5,5 miliarda złotych. Harald Matuszewski, to nie jest jednak kwota, którą warto było się bić?
Ja myślę, jak nie wiemy, o co chodzi, a szczególnie jak nie chcą z nami dyskutować, to pewnie chodzi o pieniądze. I rząd tutaj bardzo zadbał o to, żeby szukać środków na pokrycie zobowiązań, które wynikają z płacenia świadczeń emerytalnych. Myślę, że w każdej kwestii tu się rząd przeliczył i przeliczył się ze skutkami obniżenia emerytury 60-65.
Ale politycy PiS-u, jeśli pan pozwoli tutaj przerwę, mówią, że to jest pewnego rodzaju dziejowa sprawiedliwość, bo nie może być na dłuższą metę tak, że jest duża grupa ludzi dobrze zarabiających,
to ja zaraz
którzy składek
pytanie,
nie płacą.
Czy dziejową sprawiedliwością będzie za chwilę minimalna emerytura dla wszystkich?
To chyba nie.
To coś, oczywiście za coś, więc mówimy o tym, to trzeba to przedyskutować. Powiem, że tu chodzi o pieniądze, a nie daje się żadnych gwarancji, że ci, którzy te pieniądze wpłacą przy tym systemie, przy tym braku w tym systemie pieniędzy, że te pieniądze rzeczywiście do tych zainteresowanych wrócą, bo ja uważam, ile kto zarabia, to tyle oczywiście powinni dostać i powinni zagwarantować emeryturę, ale skoro się z nami nie dyskutuje o szczegółach, o zabezpieczeniu, że te pieniądze kiedyś na pewno będą dane, to znaczy, że pieniądze zbieramy, a potem zobaczymy, co oczywiście...
Bo te limity wprowadzono po to, żeby uchronić w przyszłości budżet, prawda, przed tymi wysokimi wypłatami, wysokimi kominami.
To nie jest rozwiązanie. Ja rozumiem, że jeżeli chcemy być popularni, otwarci, bardziej socjalni, to trzeba mieć skądś te pieniądze brać. Ja jestem za tym, żeby pójść na rady, jeżeli to jest możliwe z różnych względów na emeryturę. Po 55 od tym roku życia, czy 60 roku życia, dlaczego nie? Ale przecież to wiadomo, że to system nie wydoli. Przecież ten 70 lat, to dojście do tego wieku emerytalnego było dyskutowane i na bazie innych krajów Unii Europejskiej. I to było jakieś
na
takie...
Na bazie analiz ekonomicznych.
Dlatego, że nie chcieliśmy dłużej pracować. Dzisiaj się oczywiście publicznie obniża wiek emerytalny. A nie ja pewnie, patrząc przez pryzmat swojego wieku, ale moje dzieci, nasze dzieci, skutki oczywiście tej decyzji pewnie odniosą, bezwzględnie odniosą, bo system jest niewydolny, każdego roku trzeba pieniądze dać. Dzisiaj to, co o czym tutaj mówił Mirek, że rząd przewidywał na tam 300-320 tysięcy pójdzie, a może nie, że ludzie się zorientują, a ludzie widzą, lepiej wziąć jedno jajko do koszyka i siedzieć cicho, mieć pewne zabezpieczenie, a okazało się, że z tych 320 wychodzi na prawie 420 tysięcy.
I skąd, no bo prawda jest taka, że osoby, które zastanawiają się, czy pracować dłużej, to dowiadują się, że po roku pracy będą dostawać 300 zł rocznie, więcej rocznie, więc to jak wychodzi po 3 zł, 4 zł miesięcznie. Sebastian Gawronek, jeszcze, jeśli pan pozwoli, dopytam, jeśli pan słyszy taki argument ze strony polityków PiS-u, no że to rozwiązanie będzie teraz bardziej sprawiedliwe, no bo wszyscy powinni powiedzieć.
No nie będzie, ja tylko się jeszcze odniosę do tego obniżenia wieku emerytalnego, bo z tym zupełnie się nie zgodzę, bo tutaj mamy argumenty na to jednak, że...
Z punktu widzenia oczekiwań społecznych, ja też jestem za tym.
Natomiast, oczywiście, że tak, natomiast czy system będzie wydolny, czy nie, ja uważam, że tak, ale to myślę, że czas pokaże, tak w przypadku innych. Natomiast jedna bardzo ważna kwestia...
Pan mówi, że system będzie wydolny, ale z jednej strony pan mówił, że nie wierzy, nie ma gwarancji, że ci ludzie będą po latach dostawać takie wysokie emerytury, czyli będą w pana ocenie.
Oczywiście, ale to jest w kontekście tego, w jaki sposób, ja mówię, do osób wysoce wykwalifikowanych, bo te 5,5 miliarda, o którym pan redaktor mówił, które rząd przewiduje, one kogo kosztem będą? Kosztem zmniejszenia wynagrodzeń netto pracowników wysoko wykwalifikowanych albo zwiększenia kosztów pracy pracodawców, bo tutaj te pieniądze, one w tym zakresie będą na pewno szukane i dlatego to stanowisko, które przyjęła wspólna reprezentacja i pracodawców, i związków zawodowych, wskazuje na ten problem, że to myślenie jest bardzo krótkolinijne, więc ono nawet się nie zgadza ze strategią rozwoju, które przewidział rząd i w którym wskazywał na tworzenie miejsc dla osób wysoko wykwalifikowanych. Przecież rynek pracy, polski rynek pracy miał charakteryzować się tym, że ta ilość miejsc pracy dla osób
będzie się zwiększać.
Wysoko wykwalifikowanych będzie się zwiększać przez to, żeby nie emigrowały te osoby, ale w tym przypadku i wprowadzenie takich zmian spowoduje, że ten odsetek się zmniejszy.
Mirosław Szlasiak, faktycznie może być taka reakcja, że tych miejsc czy będzie mniej?
Czy to po prostu rynek? Ja sądzę, że te obliczenia, te 5,5 miliarda są znowu przeszacowane ze względu na to, że zaczniemy szukać możliwości zgodnie z prawem ominięcia tego. I parę takich dróg jest, to nie jest to miejsce. No, jakie na przykład otwieranie własnej działalności gospodarczej i płacenie składki ZUS-owskiej od działalności gospodarczej jest stosunkowo niskie w stosunku do... Także samozatrudnienie, z czym, powiedziałbym, związki zawodowe walczyły. Ale w tej chwili to jest jedna z metod, tak, przechodzenia, obniżania kosztów pracy.
Czyli pracodawca na przykład dobrego pracownika, mówi, bardziej mi się opłaca, żebyś ty założył swoją firmę, ja cię zatrudnię.
Tak jest.
Przejście na taki system. Czemu my się wyraźnie sprzeciwiamy?
Tak, ale to jest jeden z elementów, który motywujący i również pracownika do tego, że jak mu się pokaże, że w tej chwili za każdą złotówkę, którą wypłacamy pracownikowi, obciążenia są w granicach 80 groszy, czyli prawie 80%. Jeżeli to jeszcze wzrośnie, szczególnie u tej wysoko wykwalifikowanej kadry, to będzie się szukać dróg ominięcia tego.
Po wielomiesięcznych pracach w komisjach Sejm uchwalił także ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami. Baby, I need a hand to hold tonight. One bright star to remind me how dear is this life. I've never known anyone like you. There's something very special about you. I can't imagine living without you. And
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Po wielomiesięcznych pracach w komisjach Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Od 1 marca 2018 roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwsza i ostatnia. W roku 2019 handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, a od roku 2020 ma obowiązywać zakaz handlu w niedzielę. No to jest rozwiązanie odbiegające od tego, czego oczekiwała Solidarność, czyli ograniczenia handlu prawie we wszystkie niedziele od razu. No i pytanie do Sebastiana Gawronka, jak pan ocenia to rozwiązanie przegłosowane przez Sejm?
No na pewno nie jest ono zgodne z projektem obywatelskim, który proponowała między innymi Solidarność, bo w tym komitecie projektodawczym byliśmy. Rozwiązania te, które wprowadzono po poprawkach do projektu ustawy, w jakiś sposób nas zadowalają, chociaż stanowisko związku było jedne, żeby ustawa wprowadzała od razu wszystkie niedziele wolne, czyli ograniczenie handlu w niedzielę. No, to sukcesywne wprowadzanie tych wolnych niedziel mimo wszystko budzi dla nas jako związku pewne zagrożenie tego typu, że może się okazać, że albo przy zmianie ekipy rządzącej, albo przy pojawianiu się nowych pomysłów po prostu nie dojdzie do tego, że te wszystkie.
Myśli pan, że to jest
niedziele...
taka furtka, że rząd będzie badał, jak zareagują obywatele i w zależności od tego,
panie
jaka
redaktorze,
będzie reakcja?
Rząd, w ogóle mnie dziwi postawa rządu i koalicji rządzącej ze względu na to, że jeszcze w 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość wskazywało na tym, że jest to niezbędny element polityki społecznej, żeby wprowadzić wszystkie niedziele wolne, czyli tak zwane ograniczenie pracy, ograniczenie handlu w niedzielę. Był to także element kampanii wyborczej i raptownie niestety jeszcze dwa tygodnie temu PiS wskazywał na to, że niestety na razie będzie wprowadzone tylko częściowe ograniczenie, dopiero później po jak gdyby naszej nawet nie społecznej debacie, tylko dezaprobacie tego, co proponował rząd, wprowadzono pewne poprawki. One co prawda nie były konsultowane z nami, dlatego też jak to mówi Piotr Duda, czyli szef Solidarności, nie czujemy się ojcem tej ustawy, bo jesteśmy...
Ale społeczeństwo i opinie są podzielone. Harald Matuszewski chwyta się za głowę, jak pan ocenia to rozwiązanie. Mówi się o tym pełzającym dochodzeniu do zakazu handlu.
Ja ciągle się zastanawiam, oczywiście, jak można dzielić społeczeństwo, że tak. Jednym się załatwia ustawowo, żeby mieli wszystkie niedziele wolne, a gros społeczeństwa, acz komunikacja, lekarze,
energetyka.
No ale trudno, żeby lekarze pracowali w niedzielę. No to jest jakaś demagogia,
tak? Proszę się odnieść do tego. Ja
mogę się merytorycznie...
Ale to sekundkę, najpierw Harald Matuszewski za chwilę.
Ja przedstawiam swój problem. Uważam, że był to jakiś tam pomysł oczywiście Solidarności, natomiast że istota sprawy zawsze, czy coś zmieniamy, to na rzecz oczekiwań społecznych, potrzeby społecznej. Ja nie zauważałem potrzeb społecznych, żeby te markety likwidować. Mało, one mają
pracownicy handlu z pewnością
sami
są
pracownicy
za tym,
handlu,
żeby mieć wolne.
No dobrze, ale pracownik, który idzie do komunikacji miejskiej pracować, to on wie, że będzie pracował w sobotę, w niedzielę i nocki. On o tym wie. Idąc do pracy w handlu, to też mam świadomość, że taki charakter pracy jest. Lekarz, który studiuje tam 7, 8, 10 lat, on wie, że ma dyżury, niedzielę, soboty i tak dalej. Każdy się na coś oczywiście zgadza. No, tak jesteśmy zorganizowani w społeczeństwie, tak są potrzeby, że nie można mówić, że dla jednej grupy wielkiego handlu, dla pracowników robimy wolne niedziele, a oczekiwania społeczne są. Bo można się powiedzieć, co w tych wielkich marketach zrobią te małe butiki, czy też mają się zamknąć, zmuszać prywatnych, którzy sami obsługują. Przecież można powiedzieć, że patrząc na wielki obiekt market, to te wielkie sieci handlowe, to jest czasem 1/3 tej powierzchni, a reszta co? Reszta też będzie musiała w tym względzie być zamknięta. Myślę, że ta ustawa nie szła w kierunku oczekiwań społecznych. Takich oczekiwań społecznych dzisiaj nie ma.
Andrzej Arndt,
i korzystanie z tego w sobotę, w tym niedzielę nie jest żaden przymus, ale gdzieś ideologicznie ktoś podszedł do tego, że ludzie oczywiście nie będą chodzili w niedzielę do marketów, a teraz będą chodzić do kościoła, to moim zdaniem
ale tutaj
jest
porównywanie tego do kościoła zupełnie nie jest
Sebastian Gawronek,
może się z tym nie zgadza.
No nie zgadzam.
Jeśli chodzi o Forum Związku Zawodowych, to oczywiście w pełni podzielamy tutaj głos również OPZZ-u, bo rzeczywiście...
Czyli ustawa dyskryminująca, niesprawiedliwa,
w pewien sposób, tak, nie do końca sprawiedliwa. Tak jak tutaj kolega Harald powiedział, jest wiele jeszcze zawodów takich, które też mogłyby się pod tą ustawę kwalifikować i dać tym pracownikom również wolne. To, co tutaj przytoczył kolega Matuszewski, na przykład komunikacja miejska. No, dzisiaj jesteśmy tak społeczeństwem zmotoryzowanym, że w niedzielę mogłoby społeczeństwo sobie też w sposób spokojny jeździć, bo bardzo mało zawodów w niedzielę pracuje. Natomiast specyfika naszej pracy w porównaniu do innych krajów naprawdę jeszcze bardzo mocno odbiega. Jest wiele nadgodzin. System czasu pracy również jest całodzienny, nierzadko. W związku z czym widzimy w marketach, to nie chodzą ludzie do marketów z przyjemności tylko dlatego, żeby sobie w niedzielę zrobić zakupy, tylko dlatego, że akurat to jest taki dzień wolny, gdzie te zakupy mogą zrobić. Dzisiaj ja szanuję pracę i ciężkość pracy wszystkich tych pracowników w marketach, bo również często robię zakupy, widzę nielekką pracę, ale mówię, porównajmy również i inne do tego zawody. Natomiast bardzo duża część społeczeństwa chodzi w niedzielę, robi te zakupy, nie dla przyjemności, a właśnie dlatego, że jest taka po prostu potrzeba.
Część czasem ekspertów... dla przyjemności, dlaczego nie?
Już za chwilę Sebastian Gawronek, ale jeszcze pan Mirosław Szlachciak, bo część ekspertów podkreśla, że to, co ustalono w naszym kraju, to pewien eksperyment, bo w innych krajach albo sklepy są otwarte, albo zamknięte. U nas przez 2 lata raz będą otwarte, raz zamknięte. To wpływa jakoś na prowadzenie biznesu?
Przede wszystkim to ta ustawa to jest kolejny bubel prawny, bo chociażby taki prosty przykład. Handel będzie dopuszczony w niedzielę na dworcach kolejowych, tak? Znam parę miast w Polsce, gdzie dworce kolejowe to są wielkie galerie handlowe. Chociażby dworzec Warszawa Centralna, gdzie są aż 3 galerie. Tak? Chociażby Poznań, chociażby Łódź, Kraków. To są miasta, w których galerie mieszczą się na dworcach. Czy tam będzie handel dopuszczony, czy teraz następna ustawa z kolei doprecyzuje, co to jest dworzec kolejowy. To jest jeden aspekt. Czy zakaz handlu będzie obowiązywał, tak jak mówimy, tylko w centrach handlowych, czy na przykład w takich miejscach, mieszkam w okolicach ulicy Glinek, gdzie co niedziela odbywa się duża giełda towarowa, gdzie mali sklepikarze czy małe firmy handlowe prowadzą w niedzielne przedpołudnie handel. Niedoprecyzowane w ustawie, czy taki handel będzie dopuszczalny. Lobby, za którym stoją stacje benzynowe, cieszy się i zaciera ręce, bo każdy z nas w te 2 niedziele czy 3, które są w tej chwili były w roku, w święta, gdzie obowiązywał całkowity zakaz handlu, mieliśmy okazję bywać na stacjach benzynowych i widzimy, że wówczas obroty w tych sklepikach przystacyjnych są znakomite, tak? I handel na stacjach na pewno będzie w te wolne niedziele kwitł. Także
A dla pracodawców? Rynek się obroni, to będzie neutralne rozwiązanie?
Bo dla pracodawców prawdopodobnie rynek się obroni, bo ten zakaz handlu spowoduje, że...
Ale powstanie zakupy, więcej żabek, innych sklepów.
Powstaną sklepy, które naturalnie znosi próżni, i wobec tego na pewno jakieś obejścia tego będą czynione. Aczkolwiek, mówię, całkowity zakaz handlu w niedzielę spowoduje, że pewna część przychodu z tego handlu zostanie ograniczona. Wobec tego może to spowodować również pewnym ograniczeniem produkcji.
Sebastian Gawronek, daję to panu do myślenia, że dwie inne centrale związkowe są jakby przeciwko temu pomysłowi, także pracodawcy, więc na pracu, bo jesteście wy, no i pracownicy handlu pewnie.
Tak myślałem, że w tej dyskusji zostanę osamotniony, bo stanowisko pracodawców doskonale znam, ale dziwię się stanowisku związków zawodowych. Dla mnie, znaczy pozostałych central związkowych. Dla mnie jest to po prostu niezrozumienie tematu i bardzo monotematyczne podejście w ogóle do tematu, bo ten temat trzeba rozumieć przez 2 aspekty. Jeden to jest to, że są faktycznie zawody społecznie uzasadnione, które muszą wykonywać swoje zawody w dni wolne od pracy, a takim zawodem nie jest handel. Tak? Handel nie jest społecznie uzasadniony, że musi odbywać się praca w dni wolne czy święta w tym przypadku w niedzielę. Drugi aspekt całej sprawy to jest aspekt społeczny, czyli tak zwane podejście rodzinne. To zresztą, co się podnosi w Europie, bo to nie jest tylko wymysł na gruncie prawa polskiego czy samej Solidarności, ale tak samo inne kraje Unii Europejskiej o wiele mniejszym od współczynniku osób wierzących wskazuje, bo tutaj kolega z OPZZ-u zaczął mówić o kościele, no tutaj jak gdyby to nietrafiony jest argument. I tak samo Niemcy. Niemcy mają wszystkie niedziele wolne, są narodem, który jest o wiele mniej wierzącym niż Polacy. Natomiast tam się mówi wprost o tym, że niedziela ma być dniem dla rodziny. My mamy takie działanie prospołeczne i prorodzinne, które dawałoby możliwość spędzania tego czasu dla tych ludzi, którzy są zatrudnieni w handlu, także z rodziną. Ja bym prosił kolegów ze związków zawodowych, żeby spytali się swoich pracowników, których macie zrzeszonych u siebie w handlu, czy oni nie są za wprowadzeniem ograniczeniu handlu
tak,
w niedzielę.
Ten wątek, Harald Matuszewski, to co mówi pan Sebastian Gawronek, przekonuje pana?
Ja absolutnie nie przekonuję.
To nie pierwsza dyskusja na ten temat.
Oczywiście za mało, ale dlaczego ustawowo mamy regulować porządek funkcjonowania społecznego?
Andrzej, króciutko, jeśli można. Oczywiście mamy w swoich szeregach również zrzeszonych pracowników pracujących w dużych skupiskach marketowych, w związku z czym też pytamy ich opinię. Oni generalnie podpowiadają o tym, że lepiej płatne w te dni wolne, w święta, w niedzielę, żeby było natomiast, żeby to był wybór nienarzucany z góry, kiedy ma sobie tą niedzielę wolną wziąć. I wtedy byłaby korzyść również dla całego
społeczeństwa. Były takie pomysły, by umożliwić pracownikom dwie wolne niedziele, ale bez konieczności zamykania sklepów. Dokładnie. To rozwiązanie przepadło. Choć ustawa trafi teraz do Senatu, być może tam jeszcze jakieś poprawki. Dwie minuty przerwy i po przerwie porozmawiamy jeszcze między innymi o planach wprowadzenia pracowniczych, planów kapitałowych. Zostańcie państwo z nami.
W deszczu na dworcu, w LA, w Madrycie, pytam dozorców, gdy patrzę w księżyc i przy kolędzie, świat się zawęził, szukam cię wszędzie. W fusach po kawie, palcem po mapie i na kabatach, gdy metro łapię, w wierszach przybory, w myślach w urzędzie, wśród alkoholi, szukam cię wszędzie. Szukam cię wszędzie. Szukam cię wszędzie, choć wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Szukam cię wszędzie, szukam cię wszędzie, choć wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Przy płytach z jazzem, w oczach makreli i w komputerze, zamiast się zdrzemnąć, szukam cię wszędzie, choć wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Nigdy nie będziesz. Nigdy nie będziesz. To wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Nigdy nie będziesz. Nigdy nie będziesz. To wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Szukam cię wszędzie. szukam cię wszędzie, choć wiem, że ze mną nigdy nie będziesz. Szukam cię wszędzie, szukam cię wszędzie, choć wiem, że ze mną nigdy nie będziesz.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W nowym roku, być może od wakacji, rząd planuje wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Byłaby to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Minimalna składka ma wynosić 1,5% wynagrodzenia ze strony firmy i 2% od pracownika. Dodatkowo pracodawca może zadeklarować 2,5% składki, a pracownik 2%. Tym samym wkład może się wahać w zależności od wariantu od 3,5% do 8% wynagrodzenia. Mirosław Ślaściak, jak pan ocenia to rozwiązanie? Co na to pracodawcy?
Trudno jest w tej chwili oceniać to rozwiązanie, bo to jest na razie tylko pomysł. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało.
Ale wicepremier Morawiecki mówi, że rząd jest zdeterminowany.
Przede wszystkim nie wiemy, kto ma być gwarantem tego, że te środki potem trafią w przyszłości do naszych kieszeni jako wspomożenie niewydolnego systemu emerytalnego, który jest dzisiaj. Ponieważ już raz mieliśmy zapewnienia w postaci systemu OFE, który miał gwarantować, ładne symulacje były robione, spowodowało to w którymś momencie naciski na pracodawców, żeby nie omijać i wypłacać wszystkie wynagrodzenia zgodnie z rzeczywistością, nie płacić, jak to się ładnie mówiło, pod stołem. Dzisiaj ten system OFE został zdemolowany całkowicie. I nie wiemy, czy mimo hucznych zapowiedzi ten system tych pracowniczych systemów nie zostanie w równy sposób potraktowany za lat 10 przez następną władzę, a jednocześnie właśnie wracając do składek, to jest kolejne, powiedzmy, obciążenie pracodawców dodatkowymi kosztami, bo hasło pod tytułem, że 2% będzie płacił pracownik, 1,5% pracodawca, tak, no, pracownik będzie, ponieważ dzisiaj jest rynek pracowników, więc będzie duży nacisk na podwyżkę płac, przynajmniej o te 2%, żeby pracownik nie odczuł tego w kieszeni. I kolejne podniesienie kosztów pracy może spowodować to, że staniemy się mniej konkurencyjni na ogólnoeuropejskim rynku. Już dzisiaj koszty pracy w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w Czechach, niż w Bułgarii, Rumunii, już nie mówiąc o wschodzie.
Wypłaty z tego funduszu będą możliwe, jeśli panowie posłowie tutaj doprecyzuję, na cele emerytalne. Wyjątkiem jest ich użycie jako wkładu do kredytu mieszkaniowego lub do 25% oszczędności w przypadku poważnego zachorowania ubezpieczonego lub członka rodziny. Mają być dziedziczone. Generalnie to dobre rozwiązanie, już tak po minucie dla każdego gościa. Harald Matuszewski.
Ja myślę tak, patrząc w perspektywie, że te emerytury, które dzisiaj są, to są marzeniem dla tych, którzy za 10-15 lat pójdą na emerytury. W tej wysokości emerytury oczywiście otrzymać już nie będą, no bo to z symulacji wynika. To każde rozwiązanie jest dobre. Żeby oczywiście to podnieść wysokość wypłacanych emerytur. Natomiast patrząc przez pryzmat doświadczeń z OFE, to każdy z nas się będzie zastanawiał, na ile można wierzyć temu rozwiązaniu. Tym rozwiązaniom i dzisiaj jest to hasło, nie jest to przełożone na papier, literalnie nie można tego czytać, nie można się do tego odnieść. Boję się, że przy tym tempie wprowadzenia różnych rozwiązań ustawowych będzie to tak, że co tam dyskutujemy ze społeczeństwem, puścimy to trybem poselskim i
postawimy. Lepiej wiemy, co jest dobre.
Bo my najlepiej wiemy oczywiście, co jest dobre. Na dzisiaj uważam, że z dużą ostrożnością, patrząc przez pryzmat doświadczeń z OFE, podchodzę do rozwiązania.
Ale myśląc w perspektywie 20-30 lat, jak twierdzą ekonomiści, no to rozwiązanie może dać sporą kwotę. Andrzej Arndt,
tak, chcę dopowiedzieć, że jest to wzór jakby systemu, który już funkcjonuje w Wielkiej Brytanii od kilku ładnych lat i tam eksperci dosyć pozytywnie wypowiadają się właśnie na temat funkcjonowania tego systemu, także liczymy bardzo tutaj, że też przy jak najmniejszych zmianach i, że tak powiem, przeróbstwie w późniejszym, może ten system być bardzo korzystny. dla pracowników. Tutaj jedynie ciekawostka dla nas to taka, że wprowadza się taką formę dobrowolności przystąpienia, ale na takiej zasadzie, że to pracownik musi wystąpić do pracodawcy i powiedzieć, że on się z tym nie zgadza, a nie to, że on deklaruje i że się zgadza.
Myśli pan, że w praktyce będzie narzucenie, że w praktyce będzie tak, że większość pracowników przystąpi, tak?
Jeżeli będzie taka forma, to prawdopodobnie większość pracowników do tego przystąpi, aczkolwiek mówię, chcielibyśmy, żeby to było bardzo czytelne, bardzo jasne. Na ten czas mamy jeszcze wiele wątpliwości, będziemy na ten temat jako związkowcy na pewno rozmawiać.
Wicepremier Mateusz Morawiecki ocenił, że dzięki temu rozwiązaniu już w roku 2019 na rynek może trafić kilkanaście miliardów złotych. Sebastian Gawronek, to może być mechanizm, który
tak, oczywiście
podratuje system emerytalny w przyszłości?
Ja się nie. Dla mnie w ogóle instytucja pracowniczych planów kapitałowych to jest taki trochę wirtualny twór, w którym tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Ja mam pewne obawy, że czy w ogóle nie osłabi to efektów przecież już dawnej reformy drugiego i trzeciego filaru emerytalnego, bo nie wiemy, co się z tym stanie, w jaki sposób te pieniądze będą inwestowane, przekazywane i tak dalej. Więc tutaj jest niezbędna dosyć szeroka debata społeczna w zakresie tym, co z tymi pieniędzmi będzie się działo. Ale też bardzo istotny element, o którym wspomniał pan prezes Szlachciak, tak, ale o którym mówił pan prezes Szlachciak. Znowu idziemy w kierunku zwiększenia kosztów pracy. Bez względu na to, czy będzie to program dobrowolny, czy nie, czy pracownicy będą się ratowali tym, żeby te składki przy współudziale pracodawców przekazywać, to znowu będzie to partycypacja w kosztach pracy. Niestety. Dlatego niezbędna jest debata, niezbędna jest dyskusja nad tym, bo my nie wykluczamy tego jako Solidarność, że to jest może trafiony pomysł. To, co powiedział pan premier Morawiecki, że przyniesie to wymierny efekt w budżecie, no pewnie przyniesie, ale tak jak szereg innych pomysłów obciążających społeczeństwo i które przyniosą te zyski w budżecie.
Jest jeszcze czas. Mówi się o tym, że rozwiązanie mogłoby wejść w życie w połowie przyszłego roku. Bardzo panu dziękuję. Andrzej Ant, Forum Związków Zawodowych, Sebastian Gawronek, Solidarność, Harald Matuszewski, OPZZ i Mirosław Szlachciak, pracodawcy Pomorza i Kujaw. Byli państwo i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Dziękuję.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.